Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W programie Szlachetne Zdrowie dziś nasz walentynkowy prezent dla pań w postaci porad, co zrobić, by nie zachorować na raka szyjki macicy, jajnika czy endometrium. To oprócz raka piersi najczęstsze nowotwory u kobiet. Naszym gościem jest szef Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Białymstoku, profesor Paweł Knap z Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Witam pana.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Czy łatwo jest zapobiec chorobie, by nie leczyć się u pana onkologicznie?
Pytanie przewrotne, dziękuję bardzo. To miało być walentynki, czyli pytania...
Co zrobić, żeby do pana nie trafić?
Czyli pytania fajne.
Na stół operacyjny.
Oj, co zrobić? Przede wszystkim badać się, chodzić do lekarza, bo to jednak chyba jest podstawa mojej działalności. Tak jak mówiłem w ostatnim z wywiadów, że ja bardzo chciałbym, żeby do mnie przychodziły pacjentki tylko i wyłącznie ze stanami przednowotworowymi, bo one są w 100% wyleczalne. Kiedy my, lekarze, ginekolodzy, onkolodzy, znajdujemy nowotwór, jest to pewna porażka medycyny. Chyba tak należałoby o tym mówić, bo tak naprawdę na świecie, w Europie i w Polsce już też istnieje szereg programów profilaktycznych, tylko ciągle mamy problem z tą świadomością prozdrowotną w naszym społeczeństwie. Aczkolwiek ona absolutnie postawiła zdecydowany 7-milowy krok w tej akcji badania się przynajmniej raz do roku w pewnych przedziałach wiekowych, a to, jak sama pani wie, jest niezmiernie istotnie ważne.
Zanim powiemy więcej o chorobach i ich leczeniu, to proszę mi powiedzieć, jak pan informuje swoje pacjentki, że mają raka. Jak o takiej chorobie powiedzieć, zwłaszcza, że czasami jest to już zaawansowana choroba. Jak dać kobiecie siłę do walki z nią?
Tak, to jest chyba bardzo istotna część terapii, bo przede wszystkim trzeba powiedzieć pacjentce, że jest chora na nowotwór. Nie można jej oszukiwać, mówiąc, że to jest guz, zobaczymy, co to będzie, jak on wygląda, to przyniesie przyszłość i tak dalej, i tak dalej. To jest złe podejście. Ja informuję pacjentki o tym, że są chore na nowotwór i pokazuję im drogę. Mówię, że nie możemy stanąć w miejscu. To jest rozpoznanie i walka, która przed nami jest. Trudne dni, pełna sinusoida, pełnej euforii, która gdzieś tam nas dotyczy zaraz po zabiegu operacyjnym, czy smutku, kiedy marker idzie do góry, a dla naszych pacjentek, dla moich pacjentek ten marker jest takim wyznacznikiem prozdrowotnym. Jak idzie do góry, to znaczy idzie choroba. Jak spada w dół, to znaczy jest dobrze, a nie do końca tak jest. To trudne rozmowy nie tylko z pacjentką, ale także z rodzinami. Dlaczego? Dlatego, że uczę wszystkich, że nie możemy się nawzajem oszukiwać. Nie możemy stwarzać też osobie chorej pewnego sanktuarium choroby, bo to bardzo przeszkadza mnie, lekarzowi, w ciągnięciu za uszy wtedy, kiedy rzeczywiście jest często bardzo źle.
I nie możemy się użalać.
I nie możemy się użalać nad sobą.
Pokazywać słabości.
Nie. Musimy mówić o chorobie. Nie możemy oszukiwać pacjenta, dlatego że pacjent bezwzględnie potrzebuje wiary i miłości w tej bardzo, bardzo trudnej drodze. Tak jak na walentynki potrzebujemy wiary, że ktoś nas kocha i miłości, że tak jest i to czujemy.
Nowotwory ginekologiczne są najczęstszymi nowotworami u kobiet. W jakich miejscach występują?
Tak, można mówić o pewnej anatomii, prawda? Najczęstsze nowotwory, to, które my operujemy, to jest nowotwór endometrium, potem jest jajnik, potem jest rak szyjki macicy, ale także w Uniwersyteckim Centrum Onkologii operowaliśmy wiele pań z Polski z rakiem sromu, wykonując bardzo trudne operacje, przesunięcia również skóry w miejsca bardzo dużych ubytków tkankowych, bo nie oszukujmy się, często te nowotwory, szczególnie sromu i pochwy, to nowotwory, które są bardzo, bardzo zaniedbane. Nie wiedzieć dlaczego, przecież to jest tak wyraziste miejsce, prawda?
Czy te nowotwory są do wyleczenia?
Jeżeli zostają wykryte na wczesnych etapach, jak najbardziej tak. Oczywiście tu bardzo istotny jest cały algorytm postępowania medycznego. Tu nie ma przypadkowości. Musimy działać w sposób absolutnie zorganizowany. To są, nie wiem, precyzyjne, laserowe ataki wojskowe. Tak można to określić. W chwili obecnej idziemy w kierunku bardzo mocno medycyny spersonalizowanej, czyli próby udzielania pomocy i dedykowania terapii tylko i wyłącznie pani Kowalskiej, pani Smith, pani Brown, pani Kwiatkowskiej. Czyli są to terapie, które są dedykowane dla danej pacjentki. Natomiast oczywiście, jeżeli przychodzą do nas panie z nowotworami zaawansowanymi, w zależności od ich lokalizacji, bardzo ważnym elementem jest chirurgia. Aczkolwiek te wszystkie działania to muszą być działania zorganizowane i działania, które łączą w sobie nie tylko chirurgię, która często jest bardzo istotnym, tak jak powiedziałem, elementem, ale przede wszystkim działania systemowe, czyli w oparciu o również chemioterapię, radioterapię, immunoterapię, a także pewne terapie eksperymentalne, które może źle brzmią z definicji, ale to są sprawdzone terapie, które my dajemy naszym pacjentkom jako często taka ostatnia linia obrony, która rzeczywiście działa.
Czy można zapobiec zachorowaniu na raka ginekologicznego?
Tak, to jest to, czego wyszliśmy w czasie dzisiejszej naszej walentynkowej audycji, a mianowicie po prostu trzeba się badać i ta systematyka przychodzenia do lekarza powinna być absolutnie uczona od najmłodszych lat w szkole. Wtedy tych nowotworów absolutnie nie będzie.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Trzy najczęściej występujące nowotwory ginekologiczne to rak szyjki macicy, rak jajnika oraz rak trzonu macicy. Na początek powiedzmy o raku szyjki macicy. Ile kobiet statystycznie może na niego zachorować?
Tak, w chwili obecnej w Polsce około 2000. To jest wciąż o wiele za dużo. Dysponujemy narzędziami profilaktycznymi, które mają zapobiegać tej chorobie, a mianowicie jest to badanie cytologiczne, ale mamy zdecydowanie coś bardziej, użyjmy kolokwializmu, fajnego. Dwa dni temu wróciłem z Hiszpanii, z Bilbao, z europejskiej konferencji Eurogene, gdzie bardzo mocno dyskutowaliśmy sprawę wirusa brodawczaka ludzkiego. Jak wiecie, państwo, jest to główny czynnik indukujący raka szyjki macicy, aczkolwiek to musi być długi czas, okres działania. Korzystam tutaj właśnie z okazji, żeby powiedzieć wszystkim paniom, że to, że wykrywamy raka szyjki macicy, który jest powiązany z wirusem HPV, to nie znaczy, że jeżeli pacjentka przychodzi i ma wirusa HPV, to ona zachoruje na raka szyjki macicy. Ale wróćmy do myśli pierwotnej. Co jest tym orężem? Szczepienia. Absolutnie szczepienia. I tutaj potężny kraj, jakim jest Australia, który w 2006 roku wdrożyła populacyjne szczepienia, w chwili obecnej nie ma raka szyjki macicy populacyjnego.
Czyli w 100% temu rodzajowi raka można zapobiec?
Jeśli chodzi o szczepienia, jak najbardziej tak. I to jest praktycznie w chwili obecnej jedyny narządowy nowotwór człowieka, którym jesteśmy w stanie zapobiegać na etapie właśnie szczepień populacyjnych. Jesteśmy chyba na przełomie pewnej ery, bo Ministerstwo Zdrowia od tego kwartału ma wprowadzić tego typu szczepienia do kalendarza szczepień i myślę, że to będzie tutaj sukces medycyny i coś,
na co... początek dla dziewcząt.
Na początek dla dziewcząt, tak, ale jest też plan, żeby wprowadzić to również dla chłopców. Tak było na ostatniej Komisji Zdrowia, na której w Sejmie, na której miałem przyjemność być i uczestniczyć w niej, więc jest to chyba to światełko w tunelu, który już bardzo gwałtownie zbliża się w naszą stronę. Jestem bardzo szczęśliwy, będąc, że tak powiem, uczestnikiem namacalnej likwidacji raka szyjki macicy. Dla lekarza to bardzo ważne.
A ten nowotwór w szczególności dotyczy pani w jakim wieku?
W każdym. Po prostu w każdym. Jak byłem studentem wiele lat temu, to może dziwnie brzmi, to szczyty zachorowania to był 52, 55 rok życia. W chwili obecnej nie ma takiej klasyfikacji. Zmieniły się pewne zachowania seksualne, zmieniła się pewna świadomość seksualna. A wiecie państwo, że rak szyjki macicy to rak związany z wirusem brodawczaka ludzkiego, HPV, który jest przenoszony między innymi drogą płciową. Stąd moment, kiedy i efekt tego, co my ekstrapolujemy na już obecność raka szyjki macicy u w populacji, to fakt, że on i ta ekspozycja na raka szyjki macicy zaczyna się dość wcześnie. Ale jeszcze raz podkreślam, incydentalne, jednorazowe zakażenia, które my czasami wykrywamy, nie są bezpośrednim w związku z tym, że dana pacjentka, która, czy dana pani, która ma raka szyjki macicy, czy inaczej, która ma wirusa HPV, będzie miała raka szyjki macicy.
A jak długo rozwija się ten nowotwór?
Średnio statystycznie od przetrwałej infekcji wirusem brodawczaka rolludzkiego, którą jesteśmy już na tym etapie w stanie, używając badań molekularnych, wykryć, mniej więcej 5 lat. Więc to jest naprawdę długi czas, który daje nam, lekarzom, możliwość wdrożenia działań profilaktycznych, choćby tej popularnej cytologii, wykonywanej raz na 3 lata. To proszę wyobrazić sobie, w zupełności wystarczy. W programach profilaktycznych badanie cytologiczne wykonujemy raz na 3 lata.
To i to jedno badanie, żeby nam w 100% wskazało, że tak możemy mieć ten nowotwór. Żadne inne dodatkowe badania już nie muszą być.
W chwili obecnej w Europie i myślę, że zaraz w Polsce będziemy stosować połączenie dwóch badań, a mianowicie badania cytologicznego i badania wirusologicznego. Nazywa się to popularnie kotestingiem. Te połączenie dwóch badań sprawia, że absolutnie z populacji pozornie zdrowej jesteśmy w stanie wychwycić osoby, które powinny otrzymać szeroki panel badań, ale na tyle szeroki, żeby on spełniał kryteria działań profilaktycznych, czy tak zwanego programu rozszerzonego profilaktycznego. I właśnie z populacji pozornie zdrowej jesteśmy w stanie wykryć, wyłapać osoby chore na etapie jeszcze stanów przednowotworowych, czyli mamy szansę przekształcić Uniwersyteckie Centrum Onkologii w Uniwersyteckie Centrum Chorób Przednowotworowych. To moje marzenie.
Jak leczy się chore z rakiem szyjki macicy?
Przede wszystkim zależy to od stopnia zaawansowania. Jeżeli pacjentka spełnia kryteria kwalifikacyjne do zabiegu operacyjnego, jest to chirurgia dość zaawansowana technicznie, gdyż obejmuje całą miednicę mniejszą, usunięcia węzłów chłonnych, miednicy mniejszej, czasami usuwamy węzły chłonne z dużych naczyń, takim jakim jest aorta czy żyła główna dolna, czyli to są tak naprawdę operacje wymagające bardzo dobrej znajomości anatomii, ale także techniki samego zabiegu operacyjnego. U pań, które niestety przychodzą do nas z zaawansowanymi nowotworami, takim elementem, orężem do walki z tą chorobą jest radio i chemioterapia. To są naprawdę często dwie techniki, które bardzo mocno blokują raka szyjki macicy, a często wręcz leczą.
A jakie są rokowania w przypadku tej choroby?
Znowu musimy się odwołać do stopni zaawansowania. Im niższy stopień zaawansowania, czyli choroba złapana wcześniej, sam guz dotyczy tylko i wyłącznie szyjki macicy, rokowania naprawdę w chwili obecnej są dobre. Mamy chirurgię, mamy radioterapię, mamy radiochemioterapię. Natomiast w każdych nowotworach, im one są bardziej zaawansowane, to ryzyko niepowodzenia jest niestety coraz większe.
12 lat temu raka szyjki macicy wykryto u pani Kiry Mroczkowskiej. To jedna z tysięcy już pana pacjentek.
Muszę się przyznać, jeśli chodzi o cytologię, to nie badałam się często. Ale wtedy, jadąc do pracy, sobie pomyślałam, że muszę zrobić cytologię. Z poradni do mnie zadzwonili, żebym przyszła odebrać wynik. Już jak zadzwonili z przychodni, lampka czerwona mi się zapaliła, że coś jest jednak nie tak. Pani doktor pokierowała mnie dalej, gdzie mam pójść, ale wtedy nie pamiętam, jak wróciłam do domu. Spadło to na mnie, tak jak na każdą z kobiet, która dowiaduje się o nowotworze, jak to mówią, jak grom z jasnego nieba. Trudno było. Bardzo trudno. W 2010 roku w grudniu miałam operację, później w lutym radioterapię i 5 chemioterapii. Miałam usunięte węzły chłonne, cały czas następuje obrzęk limfatyczny, nóg, ale staram się to rehabilitować, jakby już to wpisane jest w moje życie. Rak szyjki macicy u mnie został wykryty we wczesnym stadium. No i dzięki temu już jest tyle lat po leczeniu, czuję się dobrze. Badania profilaktyczne oczywiście robię. Gdyby tej cytologii nie zrobiłam, no na pewno byłoby gorzej. Myślę nawet, żeby mnie by tu już dzisiaj nie było.
Dlatego tak ważne jest badanie się profilaktycznie. A jakie badania i co ile czasu wchodzą w grę, przypomnijmy?
Tak, jeśli chodzi o program działań profilaktycznych raka szyjki macicy, to mamy badanie cytologiczne wykonywane raz na 3 lata w przedziale wieku pomiędzy 25 a 69 rokiem życia. Jeśli chodzi o mamografię i raka piersi, to raz na 2 lata pomiędzy 50 a 59 rokiem życia.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Kolejny nowotwór ginekologiczny to rak jajnika. Jeśli się na niego zachoruje i nie jest wykryty podczas badań profilaktycznych, to jakie objawy daje?
No właśnie, nie daje żadnych i tutaj proszę mi wybaczyć moją śmiałość, ale chciałbym sprostować tą wypowiedź. Nie ma badań profilaktycznych, jeśli chodzi o raka jajnika. Jest to bardzo podstępnie rozwijający się nowotwór, który tak naprawdę daje bardzo niespecyficzne objawy, zupełnie pochodzące z innych narządów, a mianowicie często są to objawy gastryczne. Pacjentki zgłaszają się w takim bardzo charakterystycznym ciągu zdarzeniowym, a mianowicie najpierw idą do lekarza pierwszego kontaktu.
USG nie wchodzi w grę, żeby wcześniej go wykryć?
No na początek nie, właśnie nie, dlatego że jest taki nieelegancki może żart, który mówi o pacjentce, która przychodzi codziennie do lekarza ginekologa, onkologa sprofilowanego na to, żeby być czujnym, który robi jej codziennie USG i tego nowotworu nie znajduje. To taki nowotwór rozwijający się bardzo podstępnie. Tak jak powiedziałem, pierwsze objawy to takie niespecyficzne objawy gastryczne. Nie chcę absolutnie wystarczyć teraz naszych słuchających pań, które nagle zaczną u siebie rozpoznawać te objawy gastryczne, ale on tak mniej więcej się zaczyna. Kiedy jest guz już w jamie brzusznej, pojawiają się objawy związane z układem moczowym, częste chodzenie do toalety. Proszę zwrócić uwagę, tu nikt nie myśli o tej specyfice związanej z guzem rozwijającym się z jajnika. A szlak tej pacjentki, tak jak powiedziałam, jest bardzo charakterystyczny. Lekarz rodzinny, potem jest gastrolog, potem jest chirurg, potem jest ginekolog i na końcu jestem ja, ginekolog, onkolog. A to mniej więcej w naszym systemie opieki zdrowotnej jest 8 do 12 miesięcy. To bardzo, bardzo dużo dla tej choroby.
2 lata temu raka jajnika wykryto u pani Joanny Bogus, którą też pan leczył.
Przeszłam 2 operacje, potem leczenie chemioterapią i w tej chwili jestem już, można powiedzieć, zdrowa, ponieważ wyniki na to wskazują. Jestem dobrej myśli. Choroba została zdiagnozowana przy rutynowym badaniu ginekologicznym poprzez USG. Pani doktor zrobiła badanie, została wykryta torbiel na jajniku, która nie wchłaniała się, rosła. Potem kolejne badanie USG i zostałam zakwalifikowana do operacji. Po operacji, po badaniu materiału, okazało się, że jest to jednak rak. Pierwsze stadium bez przerzutów, chociaż zostało wycięte 50 węzłów chłonnych zapobiegawczo i zapobiegawczo dostałam chemię, ponieważ rak był złośliwy. Gdyby taki się nie okazał, to chemia by mnie ominęła. Badałam się systematycznie, gdyż w 2008 roku chorowałam na raka szyjki macicy. Byłam pod stałą kontrolą lekarza ginekologa, onkologa. Badania robię regularnie, badam się nawet co pół roku i wydaje mi się, że tu jest właśnie jakby klucz tego wszystkiego. Same kobiety powinny o siebie zadbać. Nie bać się badań, bo się czegoś dowiedzą, tylko po prostu dowiedzieć się, że jest wszystko w porządku. I nie bać się bardziej, gdy się dowiemy, gdy jest już za późno albo jest już w bardzo zaawansowanym stadium choroby.
Rak jajnika zajmuje 2 miejsce co do częstości występowania wśród nowotworów ginekologicznych. Ilu kobiet dotyczy?
W chwili obecnej szacuje się, że w Polsce na raka jajnika choruje około 3,5 tysiąca kobiet. To również bardzo zatrważająca liczba, dlatego że, tak jak powiedzieliśmy sobie, ta bezobjawowość tego, co dotyczy tej choroby, powoduje, że panie zgłaszają się niestety w zaawansowanych stadiach. I tutaj bardzo istotna rola zaawansowanej, wręcz ultraradykalnej chirurgii.
Czy ten nowotwór wiąże się z utratą obu jajników?
To zależy, jeśli chodzi o chorobę mocno zaawansowaną, wtedy tak, ale jeżeli mówimy na przykład o bardzo młodych osobach, takich jak kobiety 20-kilkuletnie, one również chorują na raka jajnika, to czasami ze względu na chęć zabezpieczenia materiału genetycznego wycinamy tylko podczas zabiegu operacyjnego tylko jeden chory jajnik, drugi jest śródoperacyjnie sprawdzany, czy nie ma przerzutów, badaniem histopatologicznym. I jeżeli jest krztyna szansy, że taka pani może ten jajnik chociaż na 3-4 miesiące zachować tak, abyśmy wykonali procedurę tak zwaną oncofertility, czyli zabezpieczenie materiału genetycznego, czyli w tym konkretnym przypadku komórek jajowych, to podejmujemy.
Żeby dać jej szansę bycia matką w
Dokładnie
przyszłości.
Dokładnie tak, bo takie 20-kilkuletnie młode panie często nie zdają sobie jeszcze sprawy, jak ważne i istotne jest macierzyństwo w późniejszym czasie, aczkolwiek priorytetem jest przede wszystkim, czy naczelną rolą jest przede wszystkim walka o ich życie.
W jakim wieku w szczególności ten nowotwór dotyczy? W jakim wieku pani?
Znowu powiem nieelegancko, w każdym.
W każdym.
Bo w Uniwersyteckim Centrum Onkologii najmłodszą pacjentką, którą leczyliśmy operacyjnie i mam nadzieję, że z sukcesem, to jest 19-letnia, już bardzo dobrze rozwijająca się w karierze modelki dziewczyna. To najmłodsza pani, a najstarsza miała 90 lat i można powiedzieć, no przeżyła życie, mogliśmy nie podejmować ryzyka zabiegu operacyjnego, a podjęliśmy. Dzisiaj ma 95 i cały czas jest z nami. To takie fajne momenty, które w mojej pracy pokazują, że warto nad tym człowiekiem się pochylić i stać 8-9 godzin przy stole operacyjnym.
Tuż przed programem pokazywał mi pan zdjęcie raka jajnika i byłam w szoku. Ten nowotwór wielkości dwa razy większy niż ludzka głowa. Jak można wyhodować to w sobie?
No można. Można. Jak...
I nie zauważyć.
Jak widać można, dlatego że to są guzy, które często bardzo szybko rosną. Proszę pamiętać, że mamy różne postacie histologiczne, czyli takie, które tworzą dany nowotwór i one, że tak powiem, pokazują pewną dynamikę wzrostu. Różne postacie histologiczne, różna dynamika wzrostu tych guzów. Są guzy na przykład śluzowe, które rosną bardzo szybko, bardzo agresywnie. Z małego jajnika podczas dzisiejszego badania ginekologicznego za 3 miesiące może być guz wielkości 20 cm. To podstępność właśnie jajnika, jeśli chodzi o organizm kobiety. Dlatego tak trudno jest z nim często walczyć i tak bardzo radykalnie musimy z nim postępować na sali operacyjnej, a proszę pamiętać, że nie wszystkie nowotwory dadzą się zoperować od razu. Wymagają pewnego przygotowania chemioterapią. Dopiero po 3 chemioterapiach możemy taką pacjentkę zakwalifikować wstępnie do zabiegu operacyjnego i spróbować ją zoperować.
Czy tej chorobie można zapobiec?
Czy tej chorobie można zapobiec? To jest bardzo trudne pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Znowu ten apel, badać się, chodzić do lekarza, nie bagatelizować jakichkolwiek objawów.
I prowadzić zdrowy tryb życia, żeby nie zwiększać ryzyka wystąpienia tej choroby.
Ależ oczywiście, ale przede wszystkim znaleźć sobie czas i chwilę dla siebie, żeby wsłuchać się w swój organizm.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Kolejny nowotwór to rak endometrium, które kobiety są na niego narażone.
Tu generalnie są to panie w okresie około czy pomenopauzalnym. Mamy różne postacie, również raka endometrium. Natomiast to jest dość charakterystyczny nowotwór w kontekście jego objawów, gdyż ja nie znam w chwili obecnej pani, która kiedy zakrwawi, zaplami i jest to okres już po menopauzie, nie przybiegnie do lekarza ginekologa. Dlatego na tym polu rzeczywiście osiągamy dość duże sukcesy. W Uniwersyteckim Centrum Onkologii leczyliśmy ponad 200 pań przez te ostatnie 5 lat. To dość niezły wynik, jeśli chodzi o naszą populację tutaj Podlasia. Natomiast tak jak powiedziałem, tym objawem jest krwawienie. Panie nasze boją się krwawień, te, które jeszcze miesiączkują, boją się plamień, krwawień, które nie są związane z miesiączką, a panie, które są w okresie około czy pomenopauzalnym, bardzo boją się takiego objawu i szybko przybiegają do lekarza. Jesteśmy w stanie złapać ten nowotwór, znowu mówiąc kolokwialnie, na etapie bardzo wczesnym i tu zabieg operacyjny w zasadzie daje w 100% wyleczalność.
Jest pan pierwszym Polakiem wybranym do zarządu głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. To organizacja skupiająca ponad 2,5 tysiąca lekarzy i naukowców z 30 krajów. Jej rolą jest wyznaczanie standardów leczenia onkologicznego w Europie. A jakie są standardy w Polsce na tle innych krajów?
Zrobiliśmy naprawdę bardzo duży krok do przodu. W chwili obecnej kończymy modyfikację przez Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, w ramach którego mam również zaszczyt pracować. Kolejne algorytmy postępowania, które będą absolutnie algorytmami pasującymi do algorytmów europejskich, Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, ale także algorytmów amerykańskich, które są naprawdę wyśmienicie napisane. Dzisiaj ukazała się pierwsza z publikacji w wysoko impaktowanym, czyli takim punktowanym w medycynie czasopiśmie, jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące właśnie raka endometrium. Więc dzisiaj taki fajny dzień i walentynki, i z mojego punktu widzenia pewien sukces, bo polskie algorytmy zostały przyjęte do Europejskiej Gazety jako pewien wyznacznik standardów, które dzieje się w Europie Centralnej i Wschodniej.
Leczy pan kobiety także w ośrodkach za granicą, czy Polki, jeśli chodzi o zaawansowanie choroby, różnią się na przykład od Angielek?
Niczym się nie różnią. To choroba, która mówi w wielu językach. Mówi po angielsku, mówi po polsku, mówi po ukraińsku, mówi po niemiecku.
W każdym kraju panie zwlekają z badaniami?
Nie, w każdym kraju nie. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o Polki, Polonię, no wygląda to często nieciekawie. Aczkolwiek systemy, w których żyją Polacy za granicą, niejako zmuszają nasze panie. To niegładne słowo, ale daje pewien sukces terapeutyczny, więc zmuszają nasze panie do tego, żeby w tych programach uczestniczyć, dlatego że to przekłada się na przykład na to, żeby przedłużyć kontrakt w pracy.
Dlaczego kobiety w ogóle zwlekają z badaniami ginekologicznymi?
Nie wiem, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
A nie pyta pan ich? Dlaczego tak późno pani zrobiła te badania?
Bo dom, bo dzieci, bo obiad, bo zakupy, bo praca zawodowa, bo myślałam, że zdążę, bo myślałam, że mam jeszcze czas. Tutaj nie ma czasu. Nie wolno absolutnie bagatelizować jakichkolwiek objawów związanych z zaburzeniem pewnego dobrostanu zdrowia, który mamy na co dzień. Musimy się wsłuchiwać w swój własny organizm, chociaż ja jestem chyba złym przykładem wsłuchiwania się w własny organizm, bo cały czas nie mam za dużo właśnie czasu na różne rzeczy. Aczkolwiek wszystkie badania profilaktyczne mam zrobione.
Czy po pandemii wciąż w Uniwersyteckim Centrum Onkologii obserwujecie zwiększoną liczbę chorych na nowotwory? Czy ta sytuacja wciąż się nie ustabilizowała?
Niestety cały czas ta krzywa rośnie i tak jak rozmawialiśmy ostatnim razem i zwracałem na to uwagę, cały czas notujemy stały, równomierny, zwiększony przypływ tych wszystkich pacjentek do nas, do Uniwersyteckiego Centrum Onkologii, nie tylko z naszego województwa, ale również panie przyjeżdżają z Polski.
Na zakończenie walentynkowy apel do pań, by pamiętały o badaniach profilaktycznych.
Tak, szanowne panie, to naprawdę zaszczyt być dzisiaj tutaj z wami. Z jednej strony składam niski ukłon w stosunku do pani, że jesteście tutaj razem z nami, bo my bez was, mężczyźni, w ogóle nie istniemy, ale moja główna i generalna chyba prośba to o to, żebyście przychodziły do lekarzy, ginekologów, bo te 10 minut, 15 minut, które jesteście sobie w stanie poświęcić raz do roku, może uratować wam życie. A ja tak ostatnio pytany, o czym marzę, to marzę o zmianie nazwy, tak jak dzisiaj powiedziałem, z Uniwersyteckiego Centrum Onkologii na Uniwersyteckie Centrum Chorób Wykrywanych przed nowotworem zaawansowanym, czy jakimkolwiek nowotworem.
O nowotworach ginekologicznych, leczeniu ich i profilaktyce mówił szef Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Białymstoku profesor Paweł Knap z Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Dziękuję panu za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
A wszystkim paniom życzymy zdrowia i zapraszamy do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok. A do usłyszenia mówi Renata Reda.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.